Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Tite 5 A Manual of Design Emila Rudera to klasyczny podręcznik typografii, po raz pierwszy wydany w 1967 roku pod tytułem Typografie Ein Gestaltungslehrbuch. Książka wyrasta z tradycji szwajcarskiej szkoły projektowania i z doświadczeń autora jako zecera, projektanta oraz pedagoga w Allgemeine Gewerbeschule w Bazylei.
Nie jest to album efektownych realizacji ani prosty katalog reguł składu. Ruder przedstawia typografię jako odpowiedzialną organizację języka w przestrzeni, której podstawowym zadaniem jest czytelne przekazywanie informacji. Omawia m.in. formę liter, światło między znakami, proporcje, kontrast, rytm, kolor, układ oraz relacje tekstu z obrazem.
Liczne przykłady, także ćwiczenia studenckie, pokazują, jak zasady działają w praktyce. Celem podręcznika jest wykształcenie wzroku zdolnego ocenić hierarchię, napięcie i porządek strony.
Mimo że powstał w epoce druku metalowego, jego główne pytania pozostają aktualne dla projektowania książek, plakatów, identyfikacji wizualnych i interfejsów cyfrowych.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, czytelność jako nadrzędna funkcja i źródło formy, punktem wyjścia Rudera jest funkcjonalne rozumienie typografii.
Tekst ma zostać odczytany, dlatego decyzje o kroju, stopniu pisma, odstępach, szerokości kolumny i układzie strony nie mogą być podporządkowane wyłącznie efektowi wizualnemu.
Autor nie przeciwstawia jednak funkcji pięknu. Uważa raczej, że piękno dobrze zaprojektowanej typografii wynika z jasności jej działania.
Strona staje się przekonująca wtedy, gdy prowadzi odbiorcę przez informacje bez niepotrzebnego oporu i nie zaciera sensu ozdobnikami. To stanowisko ma konkretne skutki projektowe.
Hierarchia musi odróżniać tytuł, śródtytuł, podpis i tekst główny, ale nie może rozbijać spójności całości.
Kontrast powinien pomagać rozróżniać poziomy informacji, a nie zmieniać każdą linijkę w osobny komunikat.
Ruder zwraca też uwagę, że sama obecność liter nie tworzy jeszcze komunikacji. Liczy się ich uporządkowanie w czasie czytania i w przestrzeni arkusza. Takie podejście odróżnia jego książkę od poradników skupionych na stylach krojów. Uczy ono oceniania typografii przez jej konsekwencje dla odbiorcy.
Współczesny projektant może przełożyć tę zasadę na ekran. Czytelność menu, formularza czy artykułu jest częścią jakości wizualnej,
a nie technicznym dodatkiem po zakończeniu pracy nad wyglądem. Po drugie, biel strony i kontrforma jako aktywne elementy kompozycji.
Jednym z najbardziej charakterystycznych zagadnień podręcznika jest relacja formy i kontrformy, czyli czarnych znaków oraz otaczającej je bieli.
Rudel traktuje pustą przestrzeń nie jako niewykorzystane tło, lecz jako materiał równie ważny jak druk.
Wnętrza liter, odstępy między znakami, światło między wyrazami, interlinia i marginesy wspólnie tworzą strukturę odbioru.
Gdy te odległości są przypadkowe, nawet poprawnie dobrany krój może sprawiać wrażenie ciężkiego, rozbitego lub nieczytelnego.
Gdy są świadomie kontrolowane, tekst zyskuje rytm i optyczną równowagę.
To rozumowanie wyjaśnia, dlaczego typografia nie daje się sprowadzić do mechanicznego wpisania wartości w programie.
Dwie pozornie równe przerwy mogą wyglądać nierówno, ponieważ różne litery tworzą odmienne kształty światła. Projektant musi więc równocześnie korzystać z miary i z obserwacji.
W ćwiczeniach wywodzących się z bazylejskiego nauczania analiza bieli pomagała dostrzec, że kolumna tekstu ma własną fakturę oraz ciężar.
Zasada zachowuje znaczenie w projektowaniu cyfrowym. Odstęp wokół przycisku wpływa na jego zauważalność, a szerokość tekstu i wysokość wiersza decydują o komforcie czytania na ekranie.
Ruder daje język do analizowania tych decyzji jako problemów formy, nie jako drobnych kosmetycznych poprawek.
Po trzecie, ograniczenia materiałowe jako metoda budowania hierarchii. Ruderowska pedagogika nie zakłada, że twórczość wymaga nieograniczonego wyboru.
Przeciwnie, praca z małą liczbą krojów, ograniczoną paletą barw i stałym formatem ma zmuszać projektanta do dokładniejszego wykorzystania podstawowych środków.
Jeśli nie można ratować kompozycji kolejnym ozdobnym fontem czy ilustracją, większego znaczenia nabierają wielkość pisma, grubość odmiany, wyrównanie, skala, kierunek.
odstępy oraz pozycja na stronie. Ograniczenie odsłania więc strukturę decyzji, które w przeładowanym projekcie łatwo ukryć. Nie jest to postulat ascetyzmu dla samego ascetyzmu. Chodzi o sprawdzenie, czy każdy element naprawdę pełni funkcję informacyjną lub kompozycyjną. W praktyce taka metoda uczy projektowania hierarchii. Ten sam materiał słowny może uzyskać zupełnie inny charakter, zależnie od tego, czy nagłówek dominuje skalą, czy kontrastem grubości, czy też zyskuje znaczenie dzięki położeniu i wolnej przestrzeni. Ruder pokazuje, że te rozwiązania mają różne skutki dla czytania. Współcześnie zasada jest użyteczna przy systemach identyfikacji, projektach redakcyjnych i produktach cyfrowych, gdzie konsekwencja musi działać na wielu nośnikach. Ograniczony zestaw reguł ułatwia zachowanie spójności, a zarazem pozwala świadomie wprowadzać wyjątki wtedy, gdy wymagają tego treść i hierarchia. Po czwarte, rytm, proporcja i kontrast w organizacji tekstu. Książka Rudera analizuje stronę jako układ zależności, a nie zbiór niezależnych elementów. Rytm rodzi się z powtórzeń i różnic z kolejnych linii tekstu, modułów odstępów, zmian stopnia pisma oraz sekwencji pełnych i pustych pól. Proporcja określa relacje między blokami, marginesami i formatem, natomiast kontrast umożliwia rozpoznanie różnic w znaczeniu lub funkcji. Autor pokazuje, że żaden z tych środków nie działa dobrze w izolacji. Silny kontrast bez powtarzalnego porządku może wprowadzać chaos, a rygorystyczna regularność bez kontrolowanych różnic staje się monotonna. Z tego powodu nauka przebiega od rozpoznania pojedynczych problemów do ich łączenia w całość. Istotne jest również napięcie między geometrią a korektą optyczną. Sjatka i pomiar są potrzebne, lecz oko zauważa nierówności, których nie widać w samych liczbach. Na przykład elementy o identycznych wymiarach mogą wydawać się różnie ciężkie zależnie od kształtu liter i otaczającej je bieli. Projektant powinien zatem pracować systematycznie, ale nie bezmyślnie. Ta część manualu jest szczególnie wartościowa dla osób, które potrafią już obsługiwać narzędzia projektowe, lecz chcą lepiej uzasadniać swoje wybory. Zamiast pytać, czy układ jest nowoczesny albo efektowny, można ocenić, czy jego rytm wspiera czytanie, czy kontrasty są celowe i czy proporcje porządkują materiał. Na koniec, relacja pisma z obrazem oraz rozróżnienie pisania i druku. Ruder omawia typografię w związku z innymi sposobami tworzenia obrazu, ale nie zaciera jej własnej natury. Szczególne miejsce zajmuje rozróżnienie między pisaniem odręcznym a drukiem. Pismo ręczne niesie ślady gestu i indywidualnego ruchu, podczas gdy druk opiera się na powtarzalności, precyzji oraz technologicznej reprodukcji. Mieszanie tych porządków bez wyraźnego powodu może osłabić komunikat, ponieważ odbiorca otrzymuje sprzeczne sygnały formalne. Nie oznacza to zakazu zestawiania liter z ilustracją lub fotografią. Ruder wskazuje dwie podstawowe drogi: budowanie zgodności formalnej między tekstem i obrazem albo świadome wykorzystanie kontrastu. Drebuk w pierwszym przypadku elementy wzmacniają wspólny rytm, skalę lub charakter. W drugim różnica ma zostać uporządkowana tak, aby nie prowadziła do przypadkowej rywalizacji. Kluczowe pytanie brzmi, co wnosi obraz i jak tekst zachowuje swoją rolę w przekazie. Jest to perspektywa przydatna również dziś, gdy projekty łatwo przeładować zdjęciami, ikonami, animacją i dekoracyjnym liternictwem. Manual nie oferuje gotowego szablonu dla każdej sytuacji, lecz wymaga analizy funkcji każdego składnika. Dzięki temu uczy, że integracja tekstu z obrazem nie polega na mechanicznym dopasowaniu stylu, ale na ustanowieniu czytelnej relacji między różnymi nośnikami znaczenia. Podsumowując, Typografię Manual of Design warto polecić przede wszystkim studentom grafiki, początkującym typografom, projektantom publikacji i identyfikacji wizualnych oraz osobom pracującym nad interfejsami, które chcą rozumieć zasady składu głębiej niż na poziomie obsługi aplikacji. Skorzystają z niej także doświadczeni projektanci, ponieważ książka wymusza powrót do pytań podstawowych, co odbiorca ma najpierw zauważyć. Jak porusza się po informacji i czy forma rzeczywiście pomaga treści. Jej praktyczną wartością jest trening oceny proporcji, odstępów, kontrastów i hierarchii. Wartością intelektualną pozostaje konsekwentna wizja typografii jako dyscypliny łączącej technologię, język oraz percepcję wzrokową. Na tle współczesnych poradników, które często prezentują szeroki zestaw krojów, trendów i szybkich wskazówek, podręcznik Rudera wyróżnia się systematycznością. Nie obiecuje natychmiastowego stylu ani nie traktuje typografii jako dekoracji. Zamiast tego pokazuje, że decyzje formalne są wzajemnie zależne, a prostota wymaga dużej precyzji.
Historyczny kontekst druku i szwajcarskiego modernizmu jest wyraźny. Dlatego czytelnik nie powinien traktować wszystkich przykładów jako bezpośrednich wzorów dla dzisiejszych projektów. Mimo to zasady dotyczące bieli, rytmu, legibilności i ograniczeń pozostają użyteczne. To książka wymagająca, najlepiej czytana powoli, z analizą reprodukcji i własnymi próbami. Właśnie ta koncentracja na sposobie widzenia, a nie na powierzchownym naśladowaniu, zapewnia jej trwałe miejsce w edukacji typograficznej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Emil Ruder, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.